To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
Dzień dobry Państwu, tu dr Joanna Neuhoff-Murawska, na co dzień dietetyk. Z tego podcastu dowiecie się Państwo, co o stanie zdrowia naszego niemowlęcia mówi wygląd jego kubki. A dokładnie, jak wygląda kubka zdrowego niemowlęcia karmionego piersią oraz karmionego butelką. Dwa, o czym świadczy kubka wodnista, często oddawana, której towarzyszy gorączka albo rzadka tryskająca pod ciśnieniem. Trzy, co najczęściej oznacza, kiedy w kubce molucha widzimy śluz, a nawet krew. I cztery, jaki kolor kubki naszego maluszka powinien nas zaniepokoić, a jakim w ogóle nie musimy się martwić. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Małgorzata Gołkowska, lekarz, neonatolog, pediatra, Centrum Medyczne Baby Family Clinic. Witaj Małgosiu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Cieszę się, że przyjęłaś nasze zaproszenie, bo na co dzień spotykamy wielu rodziców, ty jako lekarz, neonatolog, ja jako dietetyk, którzy są bardzo zaniepokojeni tym, co widzą w pieluszce swojego niedawno urodzonego dziecka. I niewątpliwie wygląd kubki dziecka może zdradzać, że w jego organizmie, w organizmie dziecka dzieje się coś niepokojącego. Zatem utwórzmy dla młodych opiekunów taki krótki przewodnik wyglądu kubki związanego ze stanem zdrowia maluszka. Może zaczniemy od tego pierwszego pytania. Jak wygląda stolec zdrowego niemowlęcia?
Przede wszystkim te kubki będą się zmieniały w czasie. Inaczej wygląda stolec noworodka, bo noworodek jeszcze w pierwszych dobach oddaje smułkę. Czyli te kubki mają takie ciemne zabarwienie. Mogą być takie wsiąkające pieluszkę. W ogóle domeną dzieci karmionych piersią jest częstotliwość taka spora oddawania tej kubki, nawet kilkanaście razy na dobę. I te stolce są generalnie luźne. Potem stolec robi się taki bardziej ukształtowany i często oddawanie kubki ogranicza się do jednej na dobę. W przypadku dzieci, które są karmione mlekiem modyfikowanym, zazwyczaj kubki mają konsystencję bardziej właśnie stałą i są oddawane w sposób taki bardziej regularny, jedna, dwie na dobę, koloru najczęściej żółtego, aczkolwiek czasami mogą się one zmieniać, jeżeli mama na przykład, mówimy tutaj o dzieciach karmionych piersią, coś zmieni w swojej diecie, wprowadzi nowe produkty, to wtedy te kubki mogą mieć inne zabarwienie od żółtego, nawet poprzez zielonkawe. Jeżeli ich zapach, konsystencja nie budzą wątpliwości, to nie jest to powód do niepokoju.
Na pewno kubka niemowlęcia różni się od stolca dorosłej osoby i nie musimy się dziwić, nie powinniśmy się dziwić, że tak jest. Nie jest to niepokojące w większości przypadków. Zgadzasz się ze mną?
Zdecydowanie tak. W ogóle jak gdyby no nie porównujemy tutaj kubek dziecka i kubek osoby dorosłej, bo tak jak powiedziałam na początku, one się mogą zmieniać i u niemowlęcia, które do tej pory regularnie się wypróżniało i te kubki miały zabarwienie jednolite pod wpływem właśnie różnych sytuacji, czyli diety, infekcji, które przecież dziecko też przebywa, czy nawet zmiany otoczenia, bo dziecko się spotyka z inną florą bakteryjną, na przykład, która jest w wodzie, prawda, którą spożywa dodatkowo.
To zacznijmy teraz przypatrywać się tym kubkom, tym stolcom, które powinny nas zaniepokoić. O czym świadczy kubka wodnista, często oddawana, w której towarzyszy gorączka?
No najczęściej świadczy o bardzo powszechnej infekcji rotawirusowej. Rotawirusy są to wirusy, które, że tak powiem, są głównymi patogenami, które powodują biegunki wirusowe u niemowląt i małych dzieci. Stąd szczepienia przeciwko rotawirusom, które zapobiegają przede wszystkim hospitalizacji związanej właśnie z tą chorobą, bo objawy takiej biegunki to oprócz luźnych stolców wsiąkających pieluszkę, wymioty dosyć uporczywe, będące często przyczyną szybkiego odwodnienia, bóle brzucha czy właśnie gorączka. Także gorączka i luźna kubka to infekcja. Oczywiście oprócz rotawirusów przyczyną biegunki mogą być i adenowirusy, i norowirusy, i nawet koronawirus. Także jeżeli koniecznie chcemy znać etiologię, to taką kubkę powinniśmy po prostu zbadać, ale często nie jest to konieczne. Kierujemy się objawami, jeżeli chodzi o leczenie i o dietę dziecka.
Tak bardzo krótko, jedno, dwa zdanie. Jeżeli nasze dziecko przechodzi infekcję, na przykład rotawirusami, to czy zachowujemy specjalne higieniczne warunki w domu?
Tutaj jak gdyby, no wiadomo, że jeżeli są inne małe dzieci, które nie chorowały, to mogą ulec zakażeniu. Jest to infekcja, która przenosi się poprzez głównie ręce, a także kontakt z pieluszką, z zawartością kubki. Także myjemy ręce przede wszystkim, myjemy dobrze naczynia kuchenne, ale tak jak mówię, no osoby dorosłe to już nie chorują, bo one miały kontakt wcześniej z tymi wirusami.
Już się nauczyły.
Przebieg jest tak, u dorosłych jest łagodny takiej infekcji, jeżeli w ogóle dochodzi do nich.
Mhm. Przejdźmy teraz do takiego stolca, który jest rzadki, ale aż tryska pod ciśnieniem. Często brzuszek jest wzdęty. Jaki drop może nam tutaj poddasz?
Najczęściej takie kubki mogą świadczyć o nietolerancji pokarmowej, na przykład nietolerancji fruktozy czy laktozy, ale też często o dysbakteriozie, która mogła się na przykład rozwinąć po antybiotykoterapii czy innym leczeniu. No to jest dla nas sygnał, żeby przede wszystkim po pierwsze znaleźć przyczynę i ją wyeliminować. Jeżeli to są nietolerancje pokarmowe, to oczywiście tutaj jest leczenie dietetyczne. Jeżeli dysbakterioza, to włączamy probiotyki. Oczywiście nie podajemy antybiotyków. No plus tutaj też dieta taka, która umożliwi właściwą kolonizację przewodu pokarmowego. Bardzo często też ograniczamy, jeżeli to są większe dzieci w diecie, cukier, drożdże i tak dalej, żeby ten przewód pokarmowy wrócił do normy i mikrobiom się odbudował.
Czy często spotykasz dzieci, które miały takie małe nietolerancje laktozy?
No raczej rzadko się to zdarza. Większość dzieci nie ma problemu z enzymem laktazą, który jest w wystarczającej ilości. Także wrodzone takie defekty enzymatyczne rzadko występują. Natomiast no, z wiekiem rzeczywiście ta nietolerancja laktozy się nasila i można powiedzieć, że 25% osób dorosłych ma z tym problem.
Tak,
możemy
cierpi.
Sobie pomóc, stosując na przykład enzym w kroplach, który może być to już możliwe u małych niemowląt, który powoduje, że ten cukier mleczny, laktoza jest dobrze trawiony.
Tak, zresztą jest wiele sposobów dietetycznych, ale myślę, że dzisiaj dajemy taki krótki przewodnik, więc wszyscy, którzy chcą więcej dowiedzieć się na ten temat, no, powinni być przez nas odesłani do archiwum Strefy Rodzica. Tam znajdziecie Państwo naszą dłuższą rozmowę z panią doktor, chyba dwugodzinną, gdzie można się nasycić wiedzą. A my idziemy dalej w naszym przewodniku po stolcach maluszka. Natykamy się na taką kubkę, w której widzimy śluz, a nawet czasem krew.
No i to jest na pewno kubka nieprawidłowa. Śluz najczęściej świadczy o uszkodzeniu komórek nabłonka jelitowego. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest alergia IgE niezależna. Tutaj co ciekawe, no testy, które będziemy wykonywać u dziecka, niczego nie wykażą. Także kierujemy się objawami i również no, eliminacja białek mleka krowiego no, spowoduje poprawę stanu dziecka. Także kubka taka ze śluzem no, wygląda tak, jakby było na niej rozlane białko kurze. To mniej więcej tak można to określić. No, jeżeli się pojawia krew, to świadczy o tym, że rzeczywiście doszło do poważnego uszkodzenia nabłonka jelitowego i wtedy no, nasze leczenie dietetyczne, czy też nawet czasami farmakologiczne musi być bardzo zintensyfikowane, aby no, te jelita uległy naprawie. Tak? Mhm.
Mamy dwa warianty. Jeśli mówimy o niemowlęciu, takim młodym niemowlęciu, no to albo jest karmiony piersią, albo jest karmiony mlekiem modyfikowanym. Jakbyś mogła tak dosłownie w dwóch zdaniach powiedzieć rodzicom, jak wtedy postępujemy, jeżeli mamy alergię na białko mleka krowiego?
No przede wszystkim stosujemy preparat bezmleczny, czyli jeżeli dziecko jest karmione mlekiem modyfikowanym, to najczęściej stosujemy hydrolizaty. Są to mleka dostępne na receptę. Jeżeli jest karmione dziecko mlekiem mamy, no to w pierwszej kolejności eliminujemy u mamy w diety całkowicie produkty pochodzenia krowiego, czyli mleko, sery, śmietany, jogurty i tak dalej, ale też zwracamy uwagę na inne produkty, które mogą zawierać domieszkę mleka krowiego, na przykład pieczywo, tak, bułeczki różnego
czytamy
rodzaju,
ukryte, etykiety.
Czekolada mleczna. Także czytamy etykiety. Czasami jest taka sytuacja, że pomimo eliminacji z diety mamy produktów krowich, te objawy dalej występują, one się nasilają, więc wtedy już rzeczywiście z lekarzem pediatrą trzeba ustalić, czy nie zachodzi konieczność wprowadzenia również u takiego dziecka przynajmniej przez jakiś czas hydrolizatów. Ale to są decyzje indywidualne. W pierwszej kolejności dieta, a w drugiej kolejności ewentualnie na jakieś takie bardziej intensywne podejście do tego tematu.
Ja bym jeszcze tylko słowo dodała, jeżeli wiemy już, że to jest alergia, czy mamy taką strategię, że eliminujemy alergię, czy chcemy z nią walczyć, to nie stosujemy preparatów typu HA, bo one są do stosowania w profilaktyce.
Tak, to są preparaty prewencyjne. Tak, one zresztą taka jest informacja na opakowaniach, więc zazwyczaj te preparaty stosujemy, one są zresztą dostępne bez recepty w sytuacji, kiedy na przykład w wywiadzie jest alergia u mamy, na przykład czy u taty, ale u dziecka jeszcze nie ma objawów. Natomiast jeżeli są objawy u niemowlęcia, to absolutnie już wtedy nie stosujemy preparatów prewencyjnych.
Tak, cieszę się, że to wybrzmiało, bo czasami się zdarza, jak pokazuje życie. Kubka o różnych kolorach, to znaczy które kolory mogą nas zaniepokoić?
No przede wszystkim kolor biały i czarny. Kolor biały to są stolce odbarwione. Często one nam sugerują, że występuje jakiś problem z drogami żółciowymi, ale bardzo często też oprócz na przykład niedrożności dróg żółciowych występują też takie stolce przejściowo po biegunkach wirusowych, więc bardzo często rodzice też zadają pytanie, kiedy taka kubka się pojawi po infekcji, czy mają się bardzo niepokoić. Obserwujemy, jeżeli po dwóch dniach problem mija, to nie jest to wskazanie do diagnostyki, natomiast jeżeli te kubki rzeczywiście takie są, no to wtedy musimy już zrobić diagnostykę i znaleźć przyczynę. Znowu ciemne stolce najczęściej świadczą o krwawieniu z przewodu pokarmowego i to z górnych części, więc jeżeli taki objaw się utrzymuje, no to absolutnie musimy zrobić taką diagnostykę, ale też czasami że tak powiem, ten niepokój może być związany również tak z innymi przyczynami, bo na przykład dziecko czasami może oddawać stolce jeszcze o innej konsystencji, typu zabarwienie lekko czerwone, na przykład często tak jest, jeżeli zje buraczki.
No tak, a gdyby nie zjadł buraczków, a stolec byłby czerwony,
to wtedy świadczy znowu o krwawieniu z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Czyli też nas niepokoi.
I też nas niepokoi, nie mówiąc o takiej galaretce krwi z stolcu, która wygląda jak taki żel czerwony, czemu towarzyszą też objawy bólu brzucha u dziecka, niepokój, może świadczyć o wgłobieniu jelit, więc to już jest stan zupełnie nagły, trzeba jechać szybko do lekarza, żeby po prostu wykonać USG jamy brzusznej i żeby dziecko zbadał chirurg i wykluczyć właśnie taką poważną chorobę, jaką jest wgłobienie jelit.
A czy kolor zielony, którym bardzo często mamy i nie tylko mamy, niepokoją się, niepokoi również Ciebie jako neonatologa?
Kolor zielony akurat tak nas bardzo nie niepokoi, ponieważ to jest najczęstszy kolor stolca, który może się przejściowo pojawiać właśnie u dzieci, które okresowo mają problem z tolerancją pokarmową, ale też ma na to wpływ właśnie kolonizacja flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Pamiętajmy, że przewód pokarmowy noworodka jest jałowy i potem kolonizuje się bakteriami, najczęściej z otoczenia. W związku z tym, jeżeli na przykład mama przebywała w okresie okołoporodowym, czy nawet przed porodem dłużej w szpitalu, to często też, czy dziecko przebywało w szpitalu po urodzeniu dłużej albo w okresie niemowlęcym, to wtedy też na przykład w kale pojawiają się bakterie, których tam być nie powinno. I wówczas jednym na przykład z objawów może być właśnie taki kolor stolca. Jeżeli ten kolor się utrzymuje, jeżeli stolec ma brzydki zapach, no to wskazane jest zrobienie badania bakteriologicznego, żeby zobaczyć, co w tym kale się tak naprawdę znajduje. Ale generalnie przejściowo kolor zielony może się pojawiać, no i nie świadczy o niczym niepokojącym.
Czyli po jednym zdaniu. Ja rzucam hasło, Małgosiu, a ty dosłownie w dwóch, trzech słowach odpowiadasz. Biegunka wodnista z towarzyszącą gorączką świadczyć może o...
Najczęściej infekcji rotawirusowej.
Kubka oddawana pod ciśnieniem, tryskająca.
To najczęściej nietolerancje pokarmowe, takie jak nietolerancja fruktozy czy laktozy, ale też dysbakterioza.
Śluz, a nawet świeża krew w kubce naszego malucha.
Najczęściej przyczyną jest alergia na mleko krowie.
I kolory, które niepokoją lekarza. To będzie biały, czarny i jeszcze?
I czerwony, które mogą świadczyć o problemie z drogami żółciowymi lub z krwawieniem z dolnego lub górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Proszę Państwa, jeżeli potrzebujecie więcej informacji na omawiany dzisiaj temat, gdyż czujecie naprawdę ogromny niedostatek, to odsyłam Państwa na stronę Strefy Rodzica Polskiego Radia Dzieciom. Tam znajdziecie Państwo naszą rozmowę, która trwa całe 2 godziny, podczas której właśnie z naszym dzisiejszym gościem, którym była pani doktor nauk medycznych Małgorzata Gołkowska, lekarz neonatolog, pediatra z Centrum Medycznego Baby Family Clinic, omówiłyśmy wszystko dokładnie. Małgosiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Również ja, Asiu, bardzo dziękuję.
Ten błyskawiczny, krótki przewodnik po kubkach dziecka, który chyba jest wystarczający na taką pierwszą dawkę wiedzy. Ja Państwa zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Strefy Rodzica Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Do widzenia.
Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.